Dzień dobry. Mateusz Lachowski, kanał korespondent.pl. Dźwięk pracujących agregatów prądotwórczych niesie się po Ukrainie, a ja nagrywam dla Państwa raport w momencie, kiedy w tym kraju jest wiele miejsc, gdzie nie ma prądu. Tu, gdzie jestem, również nie ma prądu. Ten raport nagrywam dzięki temu oto urządzeniu, czyli dzięki EcoFlow, no i dzięki internetowi z telefonu. Ta sieć w Ukrainie jest bardzo słaba, a wiele miast nie ma prądu i ma problemy z bieżącą wodą.
Ось все, пошла, диви.
Dziś omówię dla Państwa to, co działo się w ciągu ostatnich dwóch dni właśnie tutaj na terytorium Ukrainy, ale nie tylko. Wszystkie najważniejsze informacje na temat wojny rosyjsko-ukraińskiej. Opowiem o tym, jak wyglądał rosyjski atak rakietowy, największy w tej wojnie na terytorium Ukrainy. Opowiem Państwu o tym, jak Rosjanie uderzyli dziś w nocy drugi raz, ale opowiem także o tym, co dzieje się w obwodzie kurskim, bo tam Ukraińcy zajęli kolejne miejscowości. No i to, co dzieje się w Donbasie, i to jest chyba w tej chwili najbardziej kluczowe dla przebiegu tej wojny, bo proszę Państwa, właśnie w Donbasie Rosjanie posuwają się do przodu, posuwają się w stronę Pokrowska i ta sytuacja jest dla Ukraińców bardzo trudna. Ale zanim przejdziemy sobie do tych wszystkich informacji, chciałem bardzo Państwu podziękować za to, że jesteście, za to, że oglądacie nagrania na tym kanale, za to, że komentujecie i za to, że subskrybujecie ten kanał. Jeśli ktoś jeszcze nie zasubskrybował, to serdecznie Państwa do tego zachęcam. Szczególne podziękowania kieruję również do moich patronów, dzięki którym ten kanał jest niezależny i dzięki którym mogę publikować kolejne treści na tym kanale. Jeśli ktoś chciałby dołączyć do grona moich patronów, może to zrobić za pomocą portalu patronite.pl. Link do mojego Patronite'a znajduje się w opisie tego nagrania. A teraz przechodzimy już do najnowszych informacji. I tak jak Państwu powiedziałem, Rosjanie przeprowadzili największy zmasowany atak na terytorium Ukrainy. Ofiarą tego ataku padł m.in. Kijów. Ja byłem dla Państwa w metrze kijowskim, żeby pokazać Państwu, jak wygląda ta sytuacja z perspektywy mieszkańców stolicy Ukrainy, bo Kijów na co dzień żyje normalnie, co też Państwu za chwilę pokażę, ale w sytuacjach takiego ataku mieszkańcy Kijowa chronią się właśnie w kijowskim metrze i chciałem, żebyście Państwo zobaczyli, jak to wygląda, jak wygląda atmosfera tu w tym mieście, kiedy dochodzi do takiego zmasowanego rosyjskiego ataku. Metro to miejsce, gdzie mieszkańcy Kijowa, zresztą nie tylko Kijowa, chronią się w sytuacji zagrożenia. Choć dalej trwa alarm, już na ulicach miasta widać cywilów, widać normalny ruch uliczny. Wiele osób po prostu też do żadnych schronów czy do metra w sytuacji ostrzału nie schodzi. Oni się przyzwyczaili po ponad 2,5 roku do tego, co się dzieje, do takich rosyjskich ataków. Ale wiele osób dalej tutaj w tym metrze, jak Państwo widzą, czeka, aż ten alarm minie, czeka na to, że będą mieli pewność, że w Kijowie jest bezpiecznie. Choć wydaje mi się, że takiej pewności nie ma nigdy. Ten atak dzisiejszy, ten atak, który został przeprowadzony przez Rosjan, on miał na celu przede wszystkim uderzenie w infrastrukturę krytyczną. Rosjanie zaatakowali właściwie wszystkie obwody Ukrainy. Uderzyli między innymi w Łódzku, przecież blisko polskiej granicy, gdzie trafili niestety w blok mieszkalny. Tu w obwodzie kijowskim próbowali uderzyć najprawdopodobniej, co widać też po nagraniach, właśnie w Tamę. Tamę na Dnieprze, Tamę, gdzie znajduje się wyżgorodzka elektrownia wodna, jedna z największych w Ukrainie. Atakowali, tak jak mówię, Rosjanie przede wszystkim infrastrukturę energetyczną. W Kijowie w tej chwili pół miasta nie ma prądu, pół miasta nie ma wody. W Żytomierzu wody nie ma w całym mieście. Nie wiemy tak naprawdę, jaka jest skala zniszczeń. Tego będziemy się dowiadywać w najbliższych godzinach. No ale wiemy na pewno, że ten system energetyczny, który był już w opłakanym stanie, ukraiński system energetyczny, on po tym ataku najprawdopodobniej jest po prostu w jeszcze gorszej sytuacji. Zobaczymy, czy ten system będzie wydolny, czy w Ukrainie znów będą przerwy w dostawach prądu, czy może jednak ten prąd będzie. Wielokrotnie w swojej pracy korespondenta wojennego miałem okazję obserwować potęgę hartu ludzkiego ducha, zwłaszcza w takich ciężkich, trudnych momentach. Wczoraj w kijowskim metrze też wydarzyło się coś, proszę Państwa, co myślę, że jest godne zapamiętania i chciałem się z Państwem tym podzielić. Jak Ciebie nie kochać, Kijowie mój? To jest piosenka, która ma kilkadziesiąt lat. Od początku była w języku ukraińskim, mimo że powstała w trakcie Związku Sowieckiego. Ona jest takim nieoficjalnym hymnem Kijowa. Ale odejdźmy od piosenki i wróćmy do tych niestety, ale złych, konkretnych informacji na temat tego ataku. 127 rakiet, różnego typu balistyczne, skrzydlate rakiety, również pociski manewrujące, mam na myśli, a także drony. Drony, których było 109. Ukraińcy zestrzelili wczoraj 102 rakiety i 99 dronów. To jest duży sukces. To sobie musimy powiedzieć wprost. Chyba to jest coś, czego mam wrażenie znów w Polsce się nie zauważa. Czyli gdyby nie skuteczna obrona przeciwlotnicza Ukraińców, w tej chwili mielibyśmy już tragedię, jeśli chodzi o infrastrukturę energetyczną, o energię elektryczną w tym kraju. I ogólnie obserwowalibyśmy po prostu jakieś apokaliptyczne obrazki. Widzieliśmy kilka takich obrazków, zwłaszcza w nocy, kiedy Rosjanie zaatakowali hotel w Krzywym Rogu. Natomiast proszę Państwa, powiedzmy sobie szczerze, zginęło kilka osób i to jest wielka tragedia i wyrażam olbrzymie współczucie dla rodzin, ale mogło zginąć ich po prostu dużo więcej. Natomiast te 25 rakiet, które trafiły w cel i te 10 dronów, które w jakieś cele trafiły, to proszę Państwa najprawdopodobniej są po prostu rakiety i drony, które bardzo wydatnie upośledziły system energetyczny Ukrainy. Tak jak powiedziałem wcześniej, w tle z tyłu za mną słychać agregaty prądotwórcze i to jest dźwięk, który słychać w całej Ukrainie. Są problemy z wodą bieżącą, choć te jakoś najszybciej są rozwiązywane, natomiast problem z prądem jest znów w całej Ukrainie bardzo duży. Strach pomyśleć, co będzie zimą. A ten atak wczorajszy to nie był koniec, bo w nocy Rosjanie uderzyli znowu. Tym razem do ataku użyli 10 rakiet, przede wszystkim pocisków manewrujących i 81 dronów. 60 dronów udało się zestrzelić, ale znów 21 dronów trafiło w jakieś cele. Z kolei jeśli chodzi właśnie o rakiety, to z tych 10 rakiet 5 udało się zestrzelić i 5 trafiło. Między innymi jedna z nich trafiła w hotel w Krzywym Rogu. Mamy 4 zabitych, 2 w Krzywym Rogu, 2 w Zaporożu, no i kilkanaście osób rannych, proszę Państwa. Więc kolejna straszna noc. Jest coś, proszę Państwa, niesamowitego w tym mieście. Jakieś 2 godziny temu skończył się alarm. Światło jest od pół godziny. Rano tutaj słychać było eksplozję. Bardzo wiele osób chowało się w metrze, a jak Państwo widzą w tej chwili, w ten wieczór, to miasto po prostu żyje. Taki jest Kijów. I każdy, kto tutaj przyjeżdża, jest szokowany, że tutaj często nie czuć wojny. Tak właśnie tutaj jest. No ale od czasu do czasu o tej wojnie bardzo mocno Ukraińcom przypominają Rosjanie. Pytanie, jaka będzie kolejna noc i kolejne dni. Wydaje się jednak, że Rosjanom ten skład, który odłożyli tych rakiet i dronów, na razie prawdopodobnie się trochę wyczerpał i raczej te kolejne noce będą spokojniejsze. No ale na pewno udało im się znów osłabić już i tak nadwątlony system energetyczny Ukrainy, który jest w bardzo złym stanie. I myślę, że to jest ważne, no bo trudno prowadzić wojnę, mając nadwątloną gospodarkę, a ta gospodarka, ekonomia Ukrainy w dużej mierze zależy od energetyki i dlatego Rosjanie cały czas w nią uderzają. To był odwet, na który tutaj w Ukrainie wszyscy bardzo długo czekali. To był odwet za operację w obwodzie kurskim. No ale proszę Państwa, z drugiej strony, gdyby tej operacji nie było, to czy Rosjanie nie przeprowadziliby takiego ataku? Najprawdopodobniej i tak go by przeprowadzili, bo przecież 2 miesiące temu nie było operacji w obwodzie kurskim, a Rosjanie przeprowadzali, może nie aż tak zmasowane naloty, ale przeprowadzali stale naloty i atakowali infrastrukturę energetyczną Ukrainy. Może operacja w obwodzie kurskim po prostu przyspieszyła ten atak, może chcieli czekać do jesieni, trudno to w tej chwili określić. Ja jeszcze raz podkreślę, to czego mam wrażenie jest mało w mediach zachodnich, mało mówi się o tym także w Polsce. Gdyby ten atak powiódł się bardziej, to naprawdę Ukraina byłaby w opłakanej sytuacji. Na szczęście Ukraińcy mają dość sprawną obronę przeciwlotniczą, sprawny system radarowy i naprawdę no, widać, że większość z tych rakiet udało im się zestrzelić. I tak te rakiety, które trafiły w cele, po prostu to są, proszę Państwa, naprawdę no, rakiety, które wyrządziły potężne szkody. Ten system energetyczny jest w opłakanym stanie. Natomiast gdyby te 102 rakiety, nawet gdyby 3/4 z tych rakiet, nawet połowa z nich, które zostały zestrzelone, one trafiły w różne cele, Ukraina byłaby w sytuacji opłakanej. W trakcie wczorajszego zmasowanego ataku przestrzeń powietrzną Polski naruszył kolejny rosyjski obiekt latający. Wiedzieliśmy wcześniej o rakietach, tym razem miał to być dron typu Shahed, takie są spekulacje. Ten dron wleciał w przestrzeń powietrzną Polski na wysokości miasta Czerwonograd po stronie Ukrainy, a gminy Tyszowce po stronie Polski. Około 100 żołnierzy obrony terytorialnej szukało tego obiektu przez dłuższy czas, podobno do 20, do zapadnięcia zmroku wczoraj. No i to właśnie te poszukiwania trwały na terenie gminy Tyszowce. Ten obiekt miał wcześniej być zauważony przez radary, a potem zniknął po prostu z radarów. No i żołnierze WOT-u szukali go, nie znaleźli. To kolejna taka sytuacja, kiedy jakiś obiekt latający, rosyjski obiekt w trakcie takiego strzału narusza polską przestrzeń powietrzną. No i ja powiem szczerze, uważam, że te obiekty powinny być od razu zestrzeliwane, kiedy się zbliżają do granic Polski, powinny być niszczone, bo one stanowią zagrożenie. Jeśli to był rzeczywiście dron typu Shahed, to proszę Państwa, gdyby on rzeczywiście zerwał się ze smyczy, mówiąc kolokwialnie, i uderzył w coś, to mielibyśmy do czynienia z tragedią i możliwe, że z ofiarami, i takiego zagrożenia po prostu nie powinniśmy akceptować. Powinniśmy te obiekty, zarówno rakiety, jak i drony, pociski manewrujące, które naruszają naszą przestrzeń powietrzną, bezsprzecznie zestrzeliwać. To jest, proszę Państwa, moja osobista opinia. To jest tożsama opinia z opinią pana generała Romana Polko, który był zresztą tutaj kiedyś gościem na tym kanale. Ostatnio słyszałem jego wypowiedź na ten temat i on właśnie też w taki dość konkretny sposób mówił o tym, że te obiekty powinniśmy zestrzeliwać. Nie rozumiem, dlaczego tego nie robimy. Ja też nie rozumiem, powiem szczerze. I jestem bardzo ciekawy, jaką Państwo mają opinię na ten temat. Zachęcam do zostawienia komentarza, bo naprawdę ciekawi mnie, jakie jest zdanie po prostu Polaków o tym, co powinniśmy z tymi obiektami rosyjskimi, które naruszają naszą przestrzeń powietrzną, bo to nie jest pierwszy raz, przypominam, zrobić. Ja kiedyś krytykowałem bardzo to, że ta rakieta nam się zgubiła i tak samo jestem krytycznie nastawiony teraz do tego, że jakiś dron wleciał sobie w przestrzeń powietrzną i zniknął nam z radarów i się zgubił. Moim zdaniem to nas stawia po prostu w bardzo złej wizerunkowej sytuacji i powinniśmy jakoś przygotować się na takie właśnie naruszenia, bo one mogą się powtarzać, biorąc pod uwagę, jak Rosjanie prowadzą ostrzał i naloty na Ukrainę, no i po prostu znaleźć na to jakąś odpowiedź. Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował dziś, że ukraińskie F-16 zestrzeliły w trakcie ostatnich ataków rosyjskich, tych zmasowanych, pierwsze rosyjskie rakiety. To jest, proszę Państwa, na pewno dobra informacja dla Ukrainy, a prezydent Ukrainy dziś sporo mówił o tym, co się dzieje, i mówił także o operacji w obwodzie kurskim.
Kurska operacja, ona, no, kilka rzeczy jej przyniosła.
No i teraz właśnie o tej operacji Państwu opowiem, o tych najnowszych informacjach z obwodu kurskiego. Potem omówię sytuację w Donbasie. Wydaje mi się, że w Donbasie dzieje się dużo więcej i tam po prostu będę miał więcej Państwu do powiedzenia, ale najpierw szybciej po prostu będzie omówić obwód kurski. Mija 3 tygodnie od początku tej operacji. Ukraińcy starają się podsumowywać to, co się wydarzyło. Po stronie zwłaszcza biura prezydenta, samego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego i generała Syrskiego, ewidentnie jest postawa taka pozytywna. Oni oceniają tę operację jako sukces. To już Państwo muszą ocenić, na ile ta operacja jest sukcesem, tak dużym, jak przedstawia to strona ukraińska. Jestem ciekawy Państwa opinii, Państwa komentarzy. Teraz przejdźmy do faktów. Generał Syrski, dowódca wojsk ukraińskich, poinformował o tym, że w tej chwili Ukraińcy kontrolują w obwodzie kurskim około 1294 km2, czyli ten teren kontrolowany przez Ukraińców się zwiększył i to jest 100 miejscowości. To oznacza, że dalej jednak inicjatywę po 3 tygodniach mają Ukraińcy, bo teren się zwiększa. Pytanie, czy będzie tak dalej. Tak jak wcześniej mówiłem, Rosjanie przygotowują się najprawdopodobniej do kontrataku. Prezydent Wołodymyr Zełenski z kolei poinformował o tym, że ta operacja ma kluczowe znaczenie, jeśli chodzi o plan dojścia do zwycięstwa Ukrainy. On dziś opowiadał o takim planie, 4-punktowym planie. Ten plan ma być przedstawiony jesienią prezydentowi Stanów Zjednoczonych, ma być przekazany i zgodnie z tym planem właśnie operacja w obwodzie kurskim miała duże znaczenie dla tego pomysłu na zwycięstwo jakie ma prezydent Zełenski. Zresztą, kiedy ja zadawałem mu pytanie w trakcie Dnia Niepodległości Ukrainy, on też odpowiedział, bo zapytałem wtedy prezydenta Zełenskiego o to, jaki jest jego plan na zakończenie tej wojny. Czy to jest plan na walkę do końca, rzeczywiście do zwycięstwa, czy to jest jednak plan jakiejś dyplomacji i rozmów pokojowych. I on powiedział o tym, że to i to, że dyplomacja jest jak najbardziej tutaj kluczowa i ważna, bo liczą na to Ukraińcy, że dzięki dyplomacji uda im się po prostu zmusić Rosję do ustąpienia, że te negocjacje jednak po prostu sprawią, że Rosja zrezygnuje z pewnych rzeczy. No i to jest, proszę Państwa, dosyć ciekawe też, bo ja odniosłem wrażenie, że rzeczywiście dalej Ukraińcy chcą grać o tą najwyższą stawkę, nie wiem, czy to dobry pomysł, czyli o odzyskanie całego terytorium, integralności terytorialnej całej Ukrainy. Natomiast prezydent Zełenski mówił wtedy też o tym, że dyplomacja jest dla niego drogą do tego, aby nie musieć prowadzić działań wojennych i żeby nie ginęło tak wielu żołnierzy. Chodziło mu o ukraińskich żołnierzy. To jest warte, myślę, że odnotowania. No i wróćmy jeszcze do tego, co mówił prezydent Wołodymyr Zełenski. Ogólnie rzecz ujmując, te nastroje w biurze prezydenta, też w sztabie generalnym są bardzo dobre. To może zaskakiwać, biorąc pod uwagę, co dzieje się w obwodzie donieckim. No ale też trzeba przyznać, że rzeczywiście są sukcesy w obwodzie kurskim. Przede wszystkim te wizerunkowe, polityczne sukcesy, o których mówiliśmy tu wielokrotnie w tych raportach, więc prawdopodobnie stąd takie nastroje. Ciekawą informacją jest to, co powiedział dowódca wojsk ukraińskich generał Syrski. On doprecyzował, że Ukraina wzięła do niewoli 594 rosyjskich żołnierzy. I w związku z tym ukraińskie zasoby jeńców zwiększyły się, no i dzięki temu można po prostu skuteczniej doprowadzać do wymian z Rosjanami. Ja mówię o tym nie bez powodu, bo wielokrotnie słyszałem od żołnierzy ukraińskich o liczbach powyżej 1000, 1500. W internecie, w Telegramie były nawet informacje o około 2000. Ja tutaj w raportach, proszę Państwa, mówiłem Państwu, że dostaję informacje o 1500 wziętych do niewoli Ukraińcach około, ale że ta liczba może być zawyżona, może być też zaniżona, ale że ona jest bardzo duża i że może być zawyżona. Tym bardziej podaję Państwu teraz tą precyzyjną informację, którą przekazał dowódca wojsk ukraińskich, bo okazuje się, że moje źródła w tym wypadku się myliły. Przepraszam Państwa, że wprowadziłem Państwa w błąd w takim wypadku. Ta liczba precyzyjna, którą podał dziś dowódca wojsk ukraińskich, to jest 594 żołnierzy. To nie jest poniżej 500, już takie głosy słyszałem. To jest precyzyjnie podane 594 żołnierzy i wydaje się, że to jest też potwierdzone wizualnie. My jeszcze niedawno słyszeliśmy, ja sam słyszałem o takim miejscu, gdzie przetrzymywano około 350 żołnierzy rosyjskich. Tam byli moi znajomi, między innymi dziennikarze w obwodzie sumskim. No i to by pasowało, miało być kilka takich miejsc, więc to rzeczywiście też pasowało do tej wcześniejszej narracji. Natomiast ta liczba została doprecyzowana i to już nie ma dyskusji. Ja tylko mogę Państwa przeprosić, że rzeczywiście te informacje, które otrzymywałem z kilku źródeł, one okazały się nieprawdziwe i teraz przekazuję Państwu po prostu taką doprecyzowaną informację. To jest sporo jeńców, to rzeczywiście zwiększa bardzo możliwości, jeśli chodzi o ten fundusz wymiany ukraiński, zresztą już widzieliśmy to, bo przecież wymieniono jeńców w Dzień Niepodległości, no ale to nie są takie liczby, jak były podawane właśnie mi, a już na pewno nie są to takie liczby, jak były podawane przez proukraińskie kanały telegramowe czy jakieś konta na Twitterze. Ukraińcy kontrolują obszar obwodu kurskiego od Komarowki na zachodzie, po Koroniewo na północy i Borki na wschodzie, to jest trochę na wschód od Sudży. Tam, proszę Państwa, też cały czas trwają walki. Co ciekawe, Rosjanie mieli przerzucić co najmniej 30 tysięcy żołnierzy właśnie do obwodu kurskiego z innych kierunków frontu. O tym mówił prezydent Wołodymyr Zełenski, o tym mówił dowódca wojsk ukraińskich generał Aleksander Syrski. Natomiast oni sami przyznali, że nie przerzucono tych oddziałów z kierunku Pokrowskiego i z Donbasu, na co Ukraińcy liczyli. Efekty, proszę Państwa, widać. Zaraz do tego przejdę, ale jeszcze kilka nowych informacji. Mianowicie Ukraińcy zaatakowali wczoraj też obwód Białgorodzki, trochę bardziej na zachód od tego miejsca, gdzie wcześniej Rosjanie atakowali, gdzie jeszcze mają przyczółek od miejscowości Chybokie. To jest miejscowość, która nazywa się Szebekino. Oczywiście to jest miejscowość graniczna. Ten punkt kontrolny został zaatakowany. Tam były jakieś walki ze Strażą Graniczną Rosyjską. To był atak, w którym wzięło udział od kilkudziesięciu do 200 ukraińskich żołnierzy. Ja mam jakieś informacje, że to nie było 200 żołnierzy, tak jak to podawano w mediach, że to miało być dużo mniej żołnierzy. To raczej było takie działanie dywersyjne. No ale to jest wszystko dalej prowadzone w taki sposób, żeby Rosjanie musieli więcej żołnierzy po prostu skupić na swojej granicy z Ukrainą, żeby musieli pilnować właśnie tej granicy. Z najnowszych informacji wreszcie ugaszono skład paliwa w Proletarsku w obwodzie rostowskim po wielu dniach właśnie pożaru, który tam trwał. Ja Państwa informowałem na bieżąco, że Rosjanie próbują gasić, że także zaangażowali między innymi kapłanów prawosławnych Patriarchatu Moskiewskiego, żeby odprawili nabożeństwo, żeby ten pożar ugasić. On wreszcie został ugaszony, a częściowo po prostu chyba dopaliły się te zbiorniki z paliwem. Proszę zobaczyć, jak ten skład paliwa wygląda teraz po tym pożarze, po wcześniejszym ukraińskim ataku. Niestety muszę też odnotować to, co powiedział ostatnio minister spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej, czyli wyjątkowy kłamca Siergiej Ławrow. Ławrow mówił o tym, że jeżeli Ukraina zdecyduje się użyć rakiet Storm Shadow, żeby zaatakować terytorium Federacji Rosyjskiej w głębi, na przykład uderzyć gdzieś pod Moskwą czy Petersburgiem, to Rosja będzie musiała przemyśleć swoją doktrynę użycia broni jądrowej. Czyli znów, mimo tego, co się wydarzyło w obwodzie kurskim, cały czas Rosja gra tą kartą właśnie straszenia bronią jądrową. Myślę, że to na mało kim już w Ukrainie robi wrażenie. Też Ławrow powiedział coś ciekawego, że Zachód wpada w eskalację z Rosją i nie chce jej uniknąć. To jest cytat, proszę Państwa, który sobie zapisałem. Dlaczego Zachód miałby się z czegoś wycofywać, który wspiera Ukrainę, która broni swojej integralności, swoich granic, swojej wolności, kiedy to Rosja przecież najechała ten kraj i prowadzi tutaj po prostu zbrojną agresję ze zbrodniami wojennymi i wszystkim innym, łącznie z bombardowaniem miast, co ostatnio znów obserwujemy, i z zabijaniem każdego dnia ukraińskich cywilów. To jest naprawdę bardzo pokrętna logika ministra spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej. Zresztą nie pierwszy raz. To jest, proszę Państwa, wytrawny dyplomata, wiele o nim można powiedzieć, ale niestety on jest sprawny w tym, co robi. On dobrze wie, co robi. On celowo w taki sposób właśnie przedstawia tę sprawę. On celowo gra właśnie na wewnętrzny rynek, na swoje społeczeństwo, żeby wybudować ten mit tego, że to Rosja toczy tę wojnę. Cały czas to jest jedna propaganda, że Rosja toczy wojnę z całym światem, to cały świat jest zły, Rosja jest dobra, to była wojna wyprzedzająca i tak dalej, i tak dalej. To są oczywiście bzdury dla każdego człowieka, który ma jakieś logiczne myślenie i możliwość weryfikacji faktów, no ale niestety nie wszyscy w Rosji takie możliwości, umiejętności, no i chyba też po prostu potrzeby mają. Z mojej strony, jeśli chodzi o operację kurską, to chcę tylko powiedzieć, że po tych 3 tygodniach ja dalej uważam, że ta operacja zakończyła się sukcesem, niezależnie od tego, czy tych jeńców wzięto 590 kilku, to i tak jest duży sukces. Czy, proszę Państwa, rzeczywiście już w tej chwili zatrzymała się ta operacja, to ona naprawdę przyniosła tu w Ukrainie coś, czego nie da się po prostu przekazać słowami. To jest kwestia wiary w to, że tę wojnę dalej można wygrać, więc naprawdę cel polityczny tutaj został osiągnięty zarówno na rynek zewnętrzny, jak i wewnętrzny Ukrainy i to jest, myślę, że bardzo ważne. Do tego ta kwestia właśnie tego uderzenia wydaje mi się, że robi duże spustoszenie w tych mediach rosyjskich, przede wszystkim na Telegramie, i rzeczywiście podważa wiarygodność i pozycję Kremla. No ale nie da się uciec od tych myśli związanych z Donbasem. Dlaczego tam sytuacja wygląda tak źle? I teraz dlatego przejdziemy do Donbasu, nie deprecjonując operacji kurskiej, uznając ją dalej za pewien sukces ukraiński, musimy się zastanowić nad tym, co dzieje się w tej chwili w Donbasie. Ale zanim przejdę jeszcze do Donbasu, zapomniałbym Państwu powiedzieć, że prezydent Wołodymyr Zełenski dziś mówił również o Polsce. On podziękował Polakom za wsparcie militarne, mówił o tym, że odczuli Ukraińcy to wsparcie, bardzo wielkie wsparcie, zwłaszcza na początku wojny, że teraz to wsparcie jest mniejsze, ale wydaje się, że po prostu Polska już nie do końca ma czym wspierać. Choć użył też takiego sformułowania, które mnie trochę zaskoczyło. Cytuję dokładnie. Dzisiaj uwaga strony polskiej, jeśli chodzi o nasze zdolności obronne, trochę osłabła. Polska najpewniej dała nam to, co mogła, jednak pewne rzeczy w Polsce zostały. I tutaj prezydent Wołodymyr Zełenski mówi, że są to konkretne kwestie. Bardzo potrzebujemy polskich MIG-ów, samolotów, bo dzięki temu nie będziemy poświęcać czasu na szkolenie naszych pilotów. Prosiliśmy o te samoloty, wiemy o tych samolotach, ile ich jest. Podnosiłem to pytanie w rozmowach z prezydentem Andrzejem Dudą i premierem Donaldem Tuskiem. Na razie niestety nie ma pozytywnej decyzji. To jest cytat z prezydenta Zełenskiego, czyli Ukraińcy, a właściwie prezydent Ukrainy prosi o wsparcie w postaci samolotów MiG-29. Zostawiam Państwa z tą informacją. To już Państwo ocenią, czy powinniśmy Ukraińcom te samoloty przekazać, czy nie. Celowo zacytowałem dokładnie ten wpis, żeby nikt mi nie zarzucił, że tutaj w jakiś sposób coś zostało inaczej powiedziane. A teraz przenieśmy się do Donbasu, bo tam sytuacja w Torecku jest ciężka, walki trwają w samym mieście, Rosjanie posuwają się do przodu. Walki trwają w samym Torecku, zacznijmy od Torecka, gdzie sytuacja jest lepsza, proszę Państwa. A mimo to tam Rosjanie idą do przodu, zdobywają kolejne dzielnice, kolejne fragmenty miasta. To jest piekło i o tym mówią Ukraińcy, o tym mówią ukraińscy żołnierze. To jest piekło. To jest piekło walk miejskich i jest bardzo ciężko. Naprawdę bardzo ciężko ukraińskim żołnierzom tam, zwłaszcza, że po prostu bardzo, bardzo dużo Rosjanie dalej rzucają tam bomb. Bomb przybujących, kabów po tym okresie, kiedy było tego trochę mniej, teraz jest tego znów bardzo, bardzo wiele. No i to też pomaga Rosjanom. Ta sytuacja w Torecku jest dla Ukraińców coraz gorsza, tu się nie ma co ukrywać i choć bronią się żołnierze ukraińscy bohatersko i tam rzeczywiście ta linia ukraińska jest jeszcze jakoś wzmocniona, tam rzeczywiście widać, że te oddziały ukraińskie walczą i dostały świeże wsparcie, cały czas trzymają na południu część umocnień w Nielipiwce, choć już Rosjanie wychodzą od południa i pewnie niedługo będą próbowali ten Torec skrzydlić. To w samym też mieście cały czas na północy trwają walki, no ale jeszcze daleko do zajęcia tego miasta. To będą tygodnie strasznych, ciężkich walk dla obu stron, bardzo duże straty, to na pewno, no ale nie wygląda to dobrze dla Ukraińców. Proszę Państwa, jeśli chodzi o inne kierunki frontu, to naprawdę w obwodzie chersońskim oczywiście wzajemne ostrzały, Rosjanie ostrzeliwują Cherson, w obwodzie zaporowskim również, tutaj cały czas trwają oczywiście walki, starcia, natomiast no, tego się nie da porównać z tym, co dzieje się w Donbasie. Tam nie ma jakichś znaczących zmian. Podobnie moim zdaniem w obwodzie charkowskim na kierunku kupiańskim, podobnie pod Czasifiarem o dziwo, choć tam oczywiście też turmy rosyjskie dalej trwają, ale to wszystko jednak to jest zupełnie inna skala niż to, co dzieje się pod Toreckiem. Pod Uladarem owszem, no ale proszę Państwa, przejdźmy do niestety, ale tych najważniejszych informacji, czyli tego, co się dzieje pod Pokrowskiem. Tam sytuacja jest dramatyczna dla Ukraińców. Dramatyczna, ponieważ po prostu te siły, które mieli tam Ukraińcy i mają dalej, ci żołnierze są przerażająco zmęczeni. Tam są elementy 47. Brygady dalej, to co z nich zostało, 25. Brygady Powietrzno-Desantowej, Brygady Gwardii Narodowej. Ci żołnierze od 2 miesięcy walczą cały czas, starają się bronić, ale zazwyczaj cofają się, niestety, cofają się dalej na kolejne linie obrony, bo nie są w stanie powstrzymać tych ataków rosyjskiej piechoty. Atakuje przede wszystkim piechota, tak jak Państwu mówiłem wcześniej, małymi grupami. To jest już taka typowa taktyka rosyjska. Rosjanie mało używają wojsk zmechanizowanych z kilku powodów, też ze względu na swoje ograniczenia. Potężne wsparcie ma ta piechota w postaci przede wszystkim dronów, oczywiście tu obie strony je stosują, ale przede wszystkim w postaci lotnictwa, kabów, które lecą cały czas, których jest bardzo dużo, podobnie jak w Torecku, tych bomb są dziesiątki, no i oczywiście artyleria, bo na tym kierunku ja wielokrotnie Państwu mówiłem, z racji na możliwości logistyczne Rosji, ta artyleria działa najsprawniej, najsilniej, jest jej najwięcej i tam mają w związku z tym Rosjanie przewagę. Ukraińcy tymi szczupłymi siłami, które mają, nie są w stanie skutecznie się bronić, więc ciągle się cofają. I w tej chwili mamy 3 kierunki, na których Rosjanie tak naprawdę atakują. Na Myrnograd, na Pokrowsk oczywiście i na Selidowe. Moim zdaniem będą chcieli przede wszystkim teraz zająć Selidowe za jakiś czas. To jest ich teraz główny cel. Zabezpieczą sobie pozycję od południa i wtedy dopiero spróbują zająć Pokrowsk. W tych walkach, co jest ważne, jest inaczej niż wcześniej w Donbasie. Zdarzają się takie walki jak w Nowochrodziwce, gdzie widzimy walki, ale widzimy też całe domy dosłownie, czyli Rosjanie dosyć łatwo zajmują teren przez to, że żołnierze ukraińscy są wycieńczeni. Dalej nie widzimy, żeby dowództwo ukraińskie wsparło jakimiś nowymi oddziałami ten kierunek, tak aby ten kierunek dało się utrzymać, tak żeby dało się zatrzymać Rosjan. Dalej nie widzimy jasnego wsparcia dla właśnie tych oddziałów, które walczą tutaj od naprawdę długiego czasu i są wycieńczone, zdziesiątkowane często niektóre, naprawdę z dużymi stratami, dalej starają się bronić, raczej wychodzi im niestety jak na razie opóźnianie wojsk rosyjskich, ale coraz mniej to im wychodzi z racji na to po prostu jakie straty poniosły te oddziały i jak długo już tam walczą. Niestety, ale wiemy o tym już na pewno. Krasny Jar, Mariniwka, Michajłowka, Memryk na południu i Nowogrodziwka zostały już zajęte przez Rosjan. W tej chwili Rosjanie nacierają na południe, zajęli Memryk i jest zagrożenie, że mogą zająć Ukraińsk. Galicyniwka też jest zagrożona w tej chwili zajęciem. W Michajliwce już są, więc najprawdopodobniej będą atakować teraz Selidowe, tak jak ja powiedziałem. Co zaskakujące, na północny, na kierunku na Mirnograd, weszli już do Mikołajiwki, więc oba te i Kruty Jar, i Krasny Jar niestety padły. Teraz pytanie, jeszcze Rosjanie zaatakują jednocześnie na Selidowe czy na Pokrowsk, czy jednak najpierw spróbują zająć Selidowe i potem spróbują uderzyć na Pokrowsk. Naprawdę no to jest jednak to, że wkroczyli tak łatwo do Mikołajiwki, opanowali Kalinowe na południu, to wszystko, proszę Państwa, bardzo źle wygląda. Bardzo źle. Wygląda to bardzo źle i zastanawia mnie, dlaczego Ukraińcy nie przerzucają tam dodatkowych sił. Nie mam zielonego pojęcia, czy przygotowują jakiś kontratak. Trudno mi jest powiedzieć, co tam się wydarzyło i dlaczego cały czas jedni i ci sami żołnierze nie wsparci odpowiednio bronią tego kierunku. Czy rzeczywiście Ukraińcy chcą oprzeć się na samym Pokrowsku? To by było w jakiś sposób zrozumiałe, gdyby były przygotowane umocnienia, a tych umocnień nie ma. Te kolejne miejscowości są nieprzygotowane do obrony. Ten problem z umocnieniami, o którym my wielokrotnie mówiliśmy, on zresztą najprawdopodobniej wynika, to nie jest kwestia wojskowa, to jest raczej kwestia administracyjna, że te administracje po prostu nie robią tego, co powinny i nie przygotowują tych umocnień. Jest po prostu problem organizacyjny, ukraiński chaos i problem organizacyjny, żeby wyciągać w stosunku do kogoś konsekwencje, jeśli o to chodzi i wymagać tego. W każdym razie widać ewidentnie, że te miejscowości kolejne nie są przygotowane do obrony. To już nie jest taka walka jak wcześniej o każdy dom, tylko niestety, ale ci wykończeni żołnierze już nie są w stanie po prostu powstrzymywać tych kolejnych ataków małych grup rosyjskiej piechoty. One są na tyle skuteczne, że niestety Rosjanie cały czas idą do przodu. Najnowsze informacje są takie, proszę Państwa, że Rosjanie rozpoczęli już nawet atak na Selidowe, czyli tak jak zresztą mówiłem w ostatnim raporcie i teraz też na początku, wydaje mi się, że Rosjanie będą chcieli najpierw zająć Selidowe, żeby zabezpieczyć sobie południe, potem przystąpić do ataku na Pokrowsk. Czyli obserwujemy coś naprawdę bardzo niedobrego w Donbasie, co trudno w tej chwili wytłumaczyć. Ta sytuacja jest bardzo, bardzo zła dla Ukraińców. Nie wiem, czy mają jakiś plan, czy dowództwo ukraińskie ma jakiś plan. W obwodzie kurskim obserwujemy już walki pozycyjne, można powiedzieć, a niestety w obwodzie donieckim nie udało się zatrzymać natarcia rosyjskiego. Rosjanie idą do przodu cały czas i zdobywają kolejne miejscowości. O dziwo czasami miejscowości, które jak widzimy na nagraniach, nie widać w nich wręcz śladów walk albo widać ślady niewielkich walk, bo po prostu tak skutecznie w tej chwili Rosjanie radzą sobie w niektórych miejscowościach na kierunku pokrowskim. To wygląda niestety, proszę Państwa, bardzo źle. Tyle mogę w tej chwili przekazać w tym raporcie. Mam taką nadzieję, że Ukraińcy znajdą jakieś rozwiązanie na sytuację w Donbasie, bo ten problem w Donbasie urasta do największego problemu w tej chwili na froncie. Rosjanie zwietrzyli krew i atakują, bo wiedzą, że teraz te osłabione siły ukraińskie, niewsparte, one nie wytrzymają tego natarcia, widzą to i wiedzą też, że muszą atakować do momentu, aż dojdzie do tej pory deszczowej. Do końca września mają czas, pewnie w październiku albo pod koniec września po prostu deszcze i błoto ich zatrzyma, więc atakują teraz, idą do przodu. Ale to, proszę Państwa, nie znaczy, że jesienią zostaną całkowicie zatrzymani. Jeśli dojdą do tego czasu do Pokrowska, to już pogoda nie będzie miała takiego znaczenia przy walkach miejskich w takim większym mieście jak Mirnohrad i Pokrowsk. W każdym razie, na razie ta sytuacja wygląda bardzo źle i za chwilę, jeżeli nic się nie zmieni, będziemy obserwowali walki o Pokrowsk. Zobaczymy, jak będą wyglądały teraz walki o Selidowe. Ja bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Dziękuję za oglądanie kolejnych treści, dziękuję za subskrybowanie tego kanału, jeszcze raz zachęcam do subskrypcji. Szczególnie dziękuję moim patronom za to, że jesteście, dziękuję wam za to, że mogę publikować kolejne treści dzięki wam. Jeśli ktoś chciałby dołączyć do grona moich patronów, zapraszam, można to zrobić za pomocą portalu patronite.pl. Link do mojego Patronite'a znajduje się w opisie tego nagrania. Dzięki, że jesteście i życzę państwu miłego wieczoru.